Zapytaj księdza. Zaprasza ksiądz Łukasz Zawicki.
Pytania do audycji prześlij na adres zapytajksiędza@radiorodzina.kalisz.pl.
Drodzy radiosłuchacze, witam Was serdecznie w ten kolejny środowy wieczór. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na naszą pocztową skrzynkę przychodzą różne pytania, także takie, które poruszają, moglibyśmy powiedzieć, tematy nieco kontrowersyjne. Jednak i takich pytań się nie boimy. Trzeba spojrzeć im prosto w twarz, by okazało się, że dany temat, dane zagadnienie wcale nie jest tak kontrowersyjne, jak się na początku wydawało. Dzisiaj chciałbym pochylić się nad trzema pytaniami. Pierwsze z nich zadała pani Beata. Pytanie to brzmi: jaki jest stosunek Kościoła katolickiego do osób homoseksualnych? Pomimo tego, co mówi się często w mediach, jakoby Kościół bardzo źle traktował homoseksualistów, dla nas takim podstawowym wyznacznikiem jest to, co zostało zapisane w katechizmie Kościoła katolickiego. I za chwilę odczytam ten tekst, żeby mieć świadomość, jaka jest prawdziwa nauka Kościoła na temat osób, które mają skłonności homoseksualne. Nie musimy się zatem obawiać, że będzie to jakaś interpretacja. Po prostu są to zdania zaczerpnięte z nauczania Kościoła. Trzy punkty poświęca katechizm Kościoła katolickiego tematowi czystości i homoseksualizmu. Posłuchajmy tego nieco dłuższego tekstu. Homoseksualizm oznacza relacje między mężczyznami lub kobietami odczuwającymi pociąg płciowy wyłączny lub dominujący do osób tej samej płci. Przybierał on bardzo zróżnicowane formy na przestrzeni wieków i w różnych kulturach. Jego psychiczna geneza pozostaje w dużej części niewyjaśniona. Tradycja, opierając się na Piśmie Świętym, przedstawiającym homoseksualizm jako poważne zepsucie, zawsze głosiła, że akty homoseksualizmu z samej swojej wewnętrznej natury są nieuporządkowane. Są one sprzeczne z prawem naturalnym, wykluczają z aktu płciowego dar życia. Nie wynikają z prawdziwej komplementarności uczuciowej i płciowej. W żadnym wypadku nie będą mogły zostać zaaprobowane. Pewna liczba mężczyzn i kobiet przejawia głęboko osadzone skłonności homoseksualne. Skłonność taka obiektywnie nieuporządkowana dla większości z nich stanowi trudne doświadczenie. Powinno się traktować te osoby z szacunkiem, współczuciem i delikatnością. Powinno się unikać wobec nich jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji. Osoby te są wezwane do wypełniania woli Bożej w swoim życiu i jeśli są chrześcijanami, do złączenia z ofiarą Krzyża Pana trudności, jakie mogą napotykać z powodu swojej kondycji. Osoby homoseksualne są wezwane do czystości. Dzięki cnotom panowania nad sobą, które uczą wolności wewnętrznej, niekiedy z pomocą bezinteresownej przyjaźni, przez modlitwę i łaskę sakramentalną, mogą i powinny przybliżać się one stopniowo i zdecydowanie do doskonałości chrześcijańskiej. Zauważmy, że w tym tekście, jaki jest zawarty w katechizmie Kościoła katolickiego, jest jasno podkreślone, że każdą osobę, która ma skłonności homoseksualne, należy traktować z szacunkiem, współczuciem i delikatnością. Nigdy nie można pozwolić sobie na jej dyskryminację. To bardzo stara zasada w Kościele, że każdy człowiek jest powołany do świętości, do tego, by podążać za Chrystusem. Można zatem urodzić się z takimi skłonnościami homoseksualnymi, ale to nie oznacza, że moja droga do tej doskonałości chrześcijańskiej jest całkowicie zablokowana. Wiecie, ona jednak przez czystość. Tak widzi sprawę katechizm Kościoła katolickiego. To właśnie dzięki tej cnocie czystości człowiek, który takie skłonności posiada, jest w stanie dzięki łasce Bożej wytrwać na drodze do zbawienia. To, co powiedziałem, nie oznacza jednak, że wszystkie inne osoby homoseksualne, które na przykład nie praktykują cnoty czystości, są potępione. Nikt tak nie może powiedzieć. Kościół nie ma żadnej listy osób potępionych. Zresztą bardzo wyraźnie od samego początku odróżnia grzech od grzesznika. I tak jak my nie chcielibyśmy być pewnie oceniani tylko i wyłącznie na podstawie naszych grzechów, bo człowiek to nie tylko złe czyny, to również wiele dobra, wiele pozytywnych aspektów jego życia. Tak samo i osoby, które mają skłonności homoseksualne, nie są tylko i wyłącznie związani z tym jednym problemem, z tą jedną sprawą. Przez ich postępowanie, ich słowa, ich czyny też może dziać się wiele dobrego. Mówię to, ponieważ pewne wskazówki, które są zaczerpnięte w katechizmie Kościoła katolickiego, zostały przejęte do dokumentu, o którym powiemy sobie w dalszej części audycji. Chodzi bowiem o deklarację fiducia supplicans, o której wyjaśnienie poprosił inny nasz radiosłuchacz w swoim mailu. Zadał on konkretne pytanie związane poniekąd z tym pierwszym. Czy Kościół zmienił swoje nauczanie odnośnie związku sakramentalnego małżeńskiego mężczyzny i kobiety i pozwala teraz błogosławić również pary homoseksualne? Właśnie aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba do tego dokumentu sięgnąć. Jasno jest tam powiedziane, że za małżeństwo sakramentalne uważa się związek nierozerwalny mężczyzny i kobiety. Natomiast jeśli chodzi o błogosławieństwo, dokument ten wyróżnia dwa jego rodzaje. Błogosławieństwo liturgiczne i błogosławieństwo wynikające z pobożności ludowej. To błogosławieństwo liturgiczne, które dokonuje się podczas sakramentu małżeństwa, będzie dotyczyć tylko i wyłącznie mężczyzny i kobiety. Jeszcze raz podkreślam, że dokument tutaj stawia sprawę bardzo jasno. Nie może kapłan błogosławić par będących w sytuacji nieregularnej bądź osób homoseksualnych w taki sposób, by jego gesty, jego słowa przypominały sakrament małżeństwa. Taka praktyka jest niedozwolona. Co więcej, w deklaracji tej możemy przeczytać, że konferencje episkopatów całego świata nie powinny tworzyć jakichś szczególnych rytuałów, które zawierałyby opis błogosławienia par w sytuacji nieregularnej czy par homoseksualnych. Natomiast mówi się wprost, że są też błogosławieństwa, które wynikają z tak zwanej pobożności ludowej. Na pewno przypominamy sobie może z czasów dzieciństwa taką sytuację, gdzie rodzice na naszym czole robili znak krzyża. Czy to w dniu pierwszej komunii świętej, czy to każdego dnia, gdy wychodziliśmy do szkoły lub zajęć, to było błogosławieństwo. Jednak nie liturgiczne, ale pozaliturgiczne, wynikające z ludowej pobożności. I na taki rodzaj błogosławieństwa Ojciec Święty Franciszek wyraża zgodę. To znaczy, bez elementów, które by przypominały liturgię sakramentu małżeństwa. Mamy w Księdze Liczb bardzo piękne błogosławieństwo, którym Aaron miał błogosławić naród wybrany. Brzmi ono tak. Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą. Niech Cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Tobie oblicze swoje i niech Cię obdarzy pokojem. Co ciekawe, przed zapisanym tekstem tak zwanego błogosławieństwa kapłańskiego nie ma żadnych wskazówek, że należy go używać tylko i wyłącznie w odniesieniu do Izraelitów, którzy wiernie przestrzegają prawa. W ten sposób ma być błogosławiony cały naród wybrany. Dokument Fiducia Supplicans mówi wprost, że nie możemy do takiego błogosławieństwa duszpasterskiego wymagać od ludzi nieskazitelności moralnej, bo zawsze, kiedy przyjmujemy dar Bożego błogosławieństwa, przyjmujemy go jako grzesznicy, jako ludzie słabi, upadający pod wpływem różnych życiowych, trudnych doświadczeń. Nie ma zatem jakiegoś grona świętych, którzy zasługują na błogosławieństwo Boże i grupy grzeszników, którzy byliby tego błogosławieństwa pozbawieni. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. I biorąc pod uwagę, jaki jest nasz stan, jaka jest nasza kondycja duchowa, potrzebujemy tego Bożego wsparcia, tej Bożej pomocy. Oczywiście w dokumencie czytamy, że sytuacja jest sytuacji nierówna i dlatego potrzeba pewnego rozeznania, czy podczas takiej prywatnej rozmowy księdza z parą nieregularną lub parą osób homoseksualnych jest potrzebne użycie tego błogosławieństwa, czy nie? Czy wydaje się ono zasadne, czy należy je odłożyć? Ale tutaj pojawia się jedno bardzo ważne słowo. Prywatne, to znaczy poza obrębem publicznej liturgii, w rozmowie, która może mieć miejsce na przykład podczas wizyty kolędowej czy w biurze parafialnym. Może taka sytuacja wystąpić na przykład na pielgrzymce czy z okazji wizyty w jakimś sanktuarium. W tej prywatnej rozmowie z kapłanem, jeśli ktoś prosi o błogosławieństwo, to nie powinno się go odmawiać. Dokument stawia też sprawę jasno, że to błogosławieństwo, które ma pomóc człowiekowi żyć jeszcze bardziej blisko Boga, nie jest żadnym oficjalnym potwierdzeniem ze strony Kościoła danego związku. Poruszamy dzisiaj temat tego dokumentu Fiducia Supplicans, ponieważ mogliśmy w ostatnim czasie w wielu mediach usłyszeć, jakoby to papież Franciszek zgodził się na błogosławienie małżeństw nieregularnych, związków czy osób homoseksualnych. A jak to zwykle w mediach bywa, tylko częściowo jest to prawdą. A prawda częściowa, jak sami wiemy, nie istnieje. Więc gdy zajrzymy do tekstów, jasno jest określone, co jest małżeństwem, a co małżeństwem nie będzie. Ale też zauważone jest to, że człowiek w swojej duchowej kondycji nie zawsze wybiera to, co dobre i bez wsparcia Pana Boga nie jest w stanie się rozwijać. To wsparcie też przychodzi do człowieka przez dar błogosławieństwa. Zachęcam wszystkich, by ten krótki dokument przeczytać, tak by rozwiać swoje wątpliwości, bo jest on napisany w sposób jasny i klarowny. Oczywiście, jeżeli ktoś nie chce przyjąć tej nauki Kościoła odnośnie czy to błogosławienia osób w sytuacjach nieregularnych na zasadzie duszpasterskiej wynikających z pobożności ludowej, czy też tego nauczania, które przeczytałem z katechizmu Kościoła katolickiego, no to nikt go do tego nie zmusi. Ale takie jest oficjalne stanowisko Kościoła w tej sprawie. Podchodzimy do ludzi, którzy zmagają się z jakimś dramatem skłonności homoseksualnych z wielkim wyczuciem, z wielką delikatnością, nie przekreślamy ich jako ludzi, bo Chrystus też by tego nie zrobił. Natomiast nazywamy zło złem, a tutaj to zło to tak naprawdę akt homoseksualizmu, jak mówi katechizm Kościoła katolickiego. Natomiast wiemy, że to jest dopiero szóste przykazanie na liście 10, więc nie jest to temat najważniejszy. Najważniejsze jest to, by Pana Boga słuchać, by za Nim podążać, by właśnie Jego stawiać na pierwszym miejscu. Jeżeli z pierwszym przykazaniem sobie poradzimy, to tak naprawdę pozostałe 9 też damy radę ogarnąć. Chciałbym jeszcze kilka minut poświęcić trzeciemu pytaniu, które już nie dotyczy tematu osób homoseksualnych, tematu błogosławieństw, związków nieregularnych. Chciałbym skupić się na pytaniu zadanym przez pana Tomasza, który mówi następującą rzecz w swoim mailu. Czy uczestnictwo w obrzędach Wielkiego Tygodnia jest obowiązkowe? Odpowiedź na to pytanie jest następująca. Jeżeli za obrzędy Wielkiego Tygodnia uznamy Niedzielę Palmową i Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, to te dwie następujące po sobie niedziele są obowiązkowe dla chrześcijanina. Chcemy uczestniczyć w tym czasie w Eucharystii. Natomiast gdybyśmy skupili się tylko na Triduum Paschalnym, czyli na Wielkim Czwartku, Wielkim Piątku i Wigilii Paschalnej, to uczestnictwo w tych celebracjach liturgicznych nie jest obowiązkowe. Myślę jednak, że człowiek naprawdę wiele traci wtedy, kiedy z nich rezygnuje. Bo liturgia Triduum Paschalnego jest jedyna, wyjątkowa w swoim rodzaju. Spotykamy tam obrzędy, których już więcej podczas liturgii w Kościele w ciągu całego roku nie będzie. Mamy zatem piękny obrzęd umycia nóg 12 wybranym osobom w czasie liturgii mszy Wieczerzy Pańskiej. Mamy piękną liturgię, która ukazuje nam krzyż jako znak zwycięstwa, znak zbawienia w Wielki Piątek. W czas Triduum Paschalnego jest wpisana adoracja przy Bożym Grobie. Wreszcie sama liturgia Wigilii Paschalnej, gdzie rozważamy dzieje zbawienia, ale również odnawiamy nasze przyrzeczenia chrzcielne, jest bardzo bogata w symbole. Chrystus jest nam ukazany jako prawdziwa światłość, która rozprasza mroki zła, mroki grzechu. Możemy zatem, moi drodzy, nie wziąć udziału w Triduum Paschalnym, ale wtedy nie zanurzymy się głęboko w przeżywanie świąt wielkanocnych i może dojść do takiej sytuacji, że usiądziemy do wielkanocnego śniadania, sami nie wiedząc, co tak naprawdę świętujemy. Jeśli nie będziemy z Chrystusem podczas ostatniej wieczerzy, podczas modlitwy w Ogrójcu, jeżeli nie przejdziemy z Nim razem drogą krzyżową, nie staniemy z Maryją i świętym Janem pod krzyżem Chrystusa, nie będziemy uczestnikami Jego pogrzebu, wreszcie jeśli nie doświadczymy radości zmartwychwstania, to wtedy te święta wielkanocne staną się tylko czymś zewnętrznym. Tradycją, którą nie bardzo rozumiemy i niekoniecznie wiemy, jaki jest jej sens. Oczywiście będą zawsze ludzie, którzy świętowanie Wielkiej Nocy ograniczą do sobotniej, do południowej najczęściej święconki. Ale jeżeli szukamy czegoś głębszego, jeżeli chcemy też postawić na swoje duchowe rozwinięcie, to bez czasu Triduum Paschalnego, bez jego głębokiego przeżycia, będzie to bardzo trudne. To tyle w dzisiejszej audycji. Mam nadzieję, że te pytania dotyczące i homoseksualizmu, i błogosławieństw osób w związkach nieregularnych czy par homoseksualnych. Tematy, które teraz tak bardzo mocno są podnoszone w Kościele, będą przynajmniej w sposób czytelny i zrozumiały przedstawione. Także przez was, gdy ktoś inny się zapyta, co tak naprawdę Kościół o tym sądzi. Życzę zatem dobrego czasu, tego przygotowania do świąt paschalnych i aby radość Chrystusa Zmartwychwstałego zagościła w waszych sercach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Zapytaj księdza. Zaprasza ksiądz Łukasz Zawicki.
Pytania do audycji prześlij na adres zapytajksiędza@radiorodzina.kalisz.pl